Jezus zeszedł z 12 apostołami na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem ojcowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza liturgia słowa rozpoczyna się od takich botanicznych porównań proroka Jeremiasza. Ludzi, którzy ufają tylko sobie, a nie ufają Panu Bogu, Jeremiasz określa mianem usłych krzaków, które szukają ziemi słonej. W ziemi słonej nic nie urośnie. I mówi o nich bardzo gwałtownie i brutalnie: jesteście przeklęci. I dla kontrastu, jeśli mówi o ludziach, którzy ufają Panu Bogu i którzy także doświadczają pewnego rodzaju suszy. Ten obraz suszy, jakiegoś cierpienia i dostatku jest obecny i w tym, i w drugim przypadku. Ale oni zachowują życie, są jak to drzewo znajdujące się nad życiodajnym potokiem, pełne zieleni, pełne soków, które dają ostatecznie owoce. I takie też zestawienie bardzo podobne znajduje się w dzisiejszej Ewangelii. Ona się różni nieco od tych błogosławieństw, które bardzo dobrze znamy z Ewangelii świętego Mateusza. U Łukasza jest kilka różnic. Po pierwsze, Jezus nie wygłasza ich gdzieś na górze, ale na równinie. Nie wiem, czy to ma znaczenie, czy nie, ale tu się te teksty różnią. Różnią się też co do ilości błogosławieństw, bo u Mateusza jest 8, a u Łukasza jest tylko 4. A zamiast kolejnych 4 są 4, ale biada. Czyli mówiąc tym językiem, który jest u Jeremiasza, to są pewnego rodzaju też przekleństwa. I gdy się w nie tak dokładniej wczytamy, to zauważymy, że tak naprawdę można je sprowadzić w tej wersji łukaszowej do jednego tak naprawdę błogosławieństwa. Błogosławieni ubodzy i kropka. Dlatego, że jak ktoś jest ubogi, to też i cierpi głód. A jak cierpi głód, to też i płacze nad swoim losem. A jak jest ubogi, to też często nie jest szanowany, bo tak jest w naszych społeczeństwach, że się niestety biednych nie szanuje, zwłaszcza bogaci nie szanują biednych, ale często i sami biedni między sobą się nie szanują. Natomiast dla podkreślenia tegoż kontrastu, te 4 biada jest wypowiedziane nad bogatymi, wszystkie 4, nad bogaczami. I tutaj już można by zadać sobie takie pytanie, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, w tym słowie. Czy tu chodzi o naukę moralną na temat bogactwa, czy nie? Kilka tygodni temu mówiliśmy już o bogactwie, więc po co o tym gadać? Więc po pierwsze trzeba na ten tekst spojrzeć z innej perspektywy, że to jest tekst tak naprawdę o wierze, o ludziach wierzących i niewierzących. I teraz wracając znowu do Jeremiasza. Ci, którzy wierzą Panu Bogu, co to znaczy? Nie tylko wierzą, że On jest, że On istnieje, ale też wierzą Jemu. Wierzą, że Jego Słowo, że Jego propozycje, Jego plan zbawienia jest najlepszy i nie ma lepszego. Więcej, że to są słowa Zbawiciela, że Zbawiciela to znaczy, że kogoś, kto się zatroszczy o wszystko. A więc ci, którzy są porównani do zielonego drzewa, to są ci właśnie, którzy wierzą. To są ludzie, którzy ufają Panu Bogu. Natomiast ci, którzy ufają komuś innemu, i tutaj trudno powiedzieć, czy nazwać ich ateistami. Co to jest w ogóle ateizm? Czy upraszczając, można by powiedzieć, że ateista to jest ktoś, kto nie wierzy w ogóle w istnienie Pana Boga? Czy może chodzi tutaj o coś głębszego, o taką sytuację, w której nawet ktoś się deklaruje jako wierzący, ale tak naprawdę nie ufa Panu Bogu. I wówczas mamy do czynienia nie z wierzącym, ale z jakiegoś rodzaju bałwochwalcą. O, skąd to pojęcie? Bałwany to inaczej bożki. Są ludzie, którzy nie wierzą Bogu, ale wierzą bożkom. Wielką sensacją był mój komentarz do zaobserwowanego tutaj u nas, w naszej parafii, zjawiska przechowywania w naszych domach różnych słoników i tym podobnych przedmiotów. Te słowa, i to jeszcze przypisane proboszczowi, aż dotarły do Radzynia i spośród wiernych, także dotarły do księży. Nie wiem, na czym polega ich sensacyjność. Ja po prostu od tego jestem, żeby nastawać w porę i nie w porę i przestrzegać, że cię słonik nie zbawi. Że Zbawicielem świata, jedynym prawdziwym jest Jezus Chrystus. I człowiek wierzący to jest ktoś, kto ufa Chrystusowi. Sobie stawia obrazek Chrystusa i wiesza krzyż Chrystusa, bo ufa Jemu. Bo wie, że Chrystus zbawił świat i że poradzi sobie z każdą jedną sytuacją. Nie jakiś słonik z zadartą trąbą. Na litość boską. Natomiast no to pomieszanie z poplątaniem i ten współczesny rodzaj pogaństwa, czy takie nowoczesne bałwochwalstwo, proszę Państwa, jest cały czas, jak widać, obecne. To nie jesteśmy tutaj wyjątkową parafią, bo w innych też to spotykałem. Jakieś posążki Buddy i tym podobne akcydensy. Powyrzucać to natychmiast, bo jest to przejaw pogaństwa. Kto cię zbawi? Czerwone opaski, czy tak to się tam nazywa? Na studniówce to też bardzo świeży temat. Nie, proszę Państwa, tylko Pan Jezus. No i tutaj wchodzimy już właśnie w to nauczanie głębsze, dotyczące naszego stosunku, no nie tylko może do spraw materialnych, ale wciąż dotyczące tej kwestii, komu ja tak naprawdę ufam. Czy ja ufam Jezusowi, czy komuś innemu. Natomiast to jest dość widoczne na przykładzie ubóstwa. Oczywiście myśmy to przyjęli, zresztą tak samo też i w Biblii jest, że jak komuś Pan Bóg błogosławi, to mu też i łaski daje, także i bogactwem go obdarza. Jest wiele tekstów biblijnych, wiele fragmentów psalmu, które można byłoby tu zacytować, potwierdzających to, że dobrobyt, wszelkiego rodzaju jakaś, no, ta łaskawość Pana, w tym się właśnie wyraża, że człowiekowi nie brakuje. Jest też pewnego rodzaju przekłamanie, ja też mówiąc wtedy w tej homilii o bogactwie, już na ten temat opowiadałem, nawet w kręgach kościelnych, na temat wartości ubóstwa. Jest, to przekłamanie polega na tym, że ulegamy takiemu złudzeniu, że mamy się wszyscy stać dziadami, czy nie wiem, o co chodzi. A na pewno już dziadowski ma być Kościół. Jest takie oczekiwanie i takie żądanie. Ja Państwu przypomnę postać świętego proboszcza z Ars, Jana Marii Wianeya, który żył bardzo ubogo, który jadł kartofle z parnika, ale jak kupował do kościoła, to kupował najdroższe i najlepsze. Najdroższe kielichy, najdroższe ornaty. Bo tu nie ma lipy, mówiąc językiem potocznym. Bo to jest wszystko dla Pana Boga i tu nie można tak w ten sposób. Więc jest jakaś taka retoryka, że Jezus był taki ubogi i że my też mamy się właściwie ogołocić. Natomiast przypomnę Państwu, że żeby komuś pomóc, to trzeba samemu najpierw mieć. Prałat Jankowski, który ostatnio pośmiertnie został też zniesławiony i znieważony, kiedyś w programie biznesowym mówił, że pochodzi z rodziny kupieckiej, że zna się na robieniu pieniędzy. Oczywiście wiele rzeczy dobrych dla Gdańska zrobił. On mówił tak, mam, bo daję, a daję, bo mam. Gdybym nie miał, to bym nie dawał. I więcej, jak się dobrze wczytamy w Ewangelii, to zobaczymy Chrystusa rzeczywiście ubogiego. Chrystusa, który mówi, nie mam gdzie głowy skłonić, bo lisy mają nory, a ptaki powietrzne gniazda, a ja tego nie mam. Ale zobaczymy też Chrystusa, który wcale się nie brzydzi celnikami, innymi bogaczami, chodzi do nich na kolacyjki. Nie odrzuca też sytuacji, w której kobieta nawrócona mu namaszcza, namaszcza nogi bardzo drogą perfumą i tak dalej, i tak dalej. I więcej, jakby komuś mało tych argumentów było, to proszę zauważyć, że Chrystus przychodzi, żeby zaradzić tej biedzie, bo różne są też rodzaje biedy. Biedą jest choroba, biedą jest też jakiś niedostatek intelektualny, ale z tym to się inaczej walczy, po prostu trzeba wziąć książkę i czytać. Biedą jest też to ubóstwo materialne i Jezus wprawdzie pieniędzy nigdy nie rozmnażał, ale jak pamiętacie też kilka niedziel temu, nawet wino na weselu jak zabrakło rozmnożył, więc przychodzi, żeby zaradzać naszym niedostatkom, żeby leczyć nasze choroby, żeby nas uzdrawiać, ratować ze wszelkich nieszczęść i chorób, czy z naszego ubóstwa. O co zatem chodzi z tym ubóstwem, o którym dzisiaj jest mowa i które wychwala Łukasz, mówiąc, że właśnie szczęśliwi, bo to znaczy błogosławieni ci, którzy są ubodzy. U Mateusza jest ubodzy w duchu i to się jeszcze bardziej albo wyjaśnia, albo się robi bardziej zagmatwane. U Łukasza mamy tylko taką wskazówkę, że Jezus mówi, wy jesteście ubodzy. Ci, którzy słuchacie tego słowa. Aha, może tu jest właśnie odpowiedź, że ci, którzy są ubodzy, ale słuchają słowa, którzy mają przed sobą Chrystusa, którzy są z Nim w relacji, którzy mają jakieś odniesienie do Niego, to już są błogosławieni, czyli szczęśliwi. Bo już spotkało ich wielkie szczęście, że mogą słuchać tego słowa, które oczyszcza, które mówi prawdę, które ratuje, które leczy. To już jest szczęście. Ale jest tam też zapowiedź Królestwa Bożego. Chociaż to nie chodzi tylko o nagrodę, która będzie w przyszłości, bo te słowa są sformułowane w czasie teraźniejszym. Błogosławieni już, teraz, tutaj. Ci, którzy tak naprawdę ufają Panu Bogu. Żeby to lepiej zobrazować, taki przykład z historii świętego Franciszka z Asyżu. On kiedyś pytał, co będzie największym szczęściem, bo mówimy dzisiaj o wierze, mówimy o relacji do spraw materialnych, ale tak naprawdę to też jest pytanie o szczęście. To nie ma wątpliwości, że każdy chce być szczęśliwy, jest kwestia tylko taka, w czym my to szczęście upatrujemy i w co tak naprawdę pokładamy, w czym pokładamy nadzieję. Co dla nas tym szczęściem jest? I on mówi, nie będzie dla mnie szczęściem, jeśli tam się nawróci ileś tam tysięcy ludzi pod wpływem przepowiadania. Nie będzie dla mnie szczęściem, jeśli moi bracia będą żyli w zgodzie i tak dalej. I kilka takich przykładów. Będzie dla mnie szczęściem taka sytuacja, kiedy utrudzony z drogi zapukam do swojego własnego klasztoru, a swoje imię nie przyjmę i powiedzą, gdzie tutaj dziadu o północy mi tu pukasz. A ja zachowam w tym wszystkim spokój. To będę błogosławiony, czyli szczęśliwy. Powiemy, co tam, jakieś odległe sprzed iluś wieków historyjki i to o jakimś Franciszku, który w ogóle był taki ekscentryczny. Nie ma tak? Oto kilka przykładów z ostatnich dni. Idzie kobieta, matka do lekarza i mówi, czy pan doktor dzisiaj przyjmuje? A on mówi, tak, o 25. Nie jest to miłe. Chociaż jak w kaplicy mówiłem, to się uśmiechnęli. To jest dramatyczne. Dla matki, której dziecko jest chore, to jest dramatyczne. I co, jak się zachowasz w takiej sytuacji? Jak zaczniesz się wściekać, albo zaczniesz wpływać na tę sytuację, znaczy na przykład można dać łapówkę, nie? Może to takie popularne. Kiedyś to było w modzie tutaj, chodziłem po kolędzie, to się okazało, że tak samo to funkcjonowało i u mnie na wsi, i u was, że jak trzeba było ze SKR-u jakiegoś kombajnu, to trzeba było panu traktorzyście czy kombajniście pokazać tam tą szyjkę od flaszki. Oddziaływuje na tego człowieka. Ja sobie poradzę sam. Nie? Natomiast jest to sytuacja wybitnie niesprawiedliwa, wybitnie przykra i nieuczciwa. To samo możemy spotkać, nie wiem, w każdym jednym urzędzie. Mało takiej sytuacji, jak kiedyś pojechałem i chciałem zarejestrować samochód i okazuje się, że w ogóle cały system padł i nic nie działa. No tam po prostu się gotowało na tej poczekalni. I wielokrotnie tak jesteśmy traktowani albo umyślnie, albo nieumyślnie z winy systemu, z winy ludzi, którzy jeszcze mają mentalność z tamtego systemu, już nie elektronicznego, ale takiego politycznego, bym powiedział. I to nas spotyka. I teraz, jeżeli ty w tej sytuacji zachowasz spokój, nie wściekniesz się, nie kucniesz, nie pękniesz, nie zaczniesz warczeć albo oddziaływać na tą sytuację w sobie znany sposób, czy światu znany sposób, mając na względzie to, że to wszystko w rękach Bożych, że Pan Bóg cię przez to przeprowadzi, że to może jest po coś, że to On zabezpiecza twoje życie. Ja miałem taką sytuację kiedyś, strasznie nie lubimy, jak ktoś się spóźnia, prawda? No i wyobraźcie sobie, że jest ślub, pewnej parafii i na ślub się spóźnia, mało że autokar gości, to spóźnia się jeszcze ksiądz. I to pół godziny. I wszyscy czekamy. Młodzi wprawdzie wierzący, ufający Panu i znający sytuację, dlaczego on się spóźnia. No ale ja wychodzę i nie dlatego, żeby uspokoić gotujący się tłum. Mówię takie rzeczy. A kto z was wie, czy Pan Bóg przez to spóźnienie nie chciał nas tutaj teraz przytrzymać tylko po to, żebyśmy tam, my w jakimś wypadku, nie daj Boże, nie wzięli udziału. I żeby nas ocalić tutaj wszystkich zebranych w kościele. Nie wiesz tego. I to nie chodzi o moje jakieś takie dywagacje, jakieś fantazje wybujałą, czy jakieś myślenie znowuż magiczne, czy inne, że to tutaj tak, a później nie. Ale nie wiesz, nie potrafisz tego powiedzieć, czy coś, co cię dzisiaj spotyka, co jest trudne, nie wiem, co to jest. Co jest największą niesprawiedliwością twojego życia dzisiaj, teraz. Czy właśnie może bieda materialna, czy może choroba taka czy inna, czy niezrozumienie, odrzucenie, czy to wszystko, co Łukasz, czy tam bardziej w rozbudowanej formie Mateusz precyzuje jako formy różnego rodzaju tak naprawdę nieszczęść, które Pan Bóg nazywa szczęściem. Proszę Państwa, to jest logika nie do pojęcia, ale jest na szczęście jeden klucz, który pomaga nam to wszystko zrozumieć i pojąć. Tym kluczem jest to, co dzisiaj jest u świętego Pawła, który mówi na temat zmartwychwstania. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. To zwycięstwo Chrystusa jest wyjaśnieniem tej logiki, która zawarta dzisiaj w błogosławieństwach. Dlatego, że Jezus został poddany największej niesprawiedliwości. On, jedyny sprawiedliwy, idzie na krzyż niesprawiedliwie. Ale ponieważ krzyżowana jest miłość, to na trzeciego dnia zmartwychwstaje. I dlatego też każdy wierzący, nie bałwochwalca, który sobie zakłada czerwoną bieliznę albo stawia słonika, nie bałwochwalca, który uwierzył w siłę pieniądza, ale wierzący Jezusowi Chrystusowi, który ufa Mu i ma z Nim prawdziwą relację, cokolwiek by go nie spotykało, czy radość, czy wesele, czy smutek i jakieś przykrości, jeżeli zaufa Panu, to przejdzie przez to i przetrwa. I o taką właśnie wiarę chodzi, o taką sytuację, o takie zrozumienie tych właśnie błogosławieństw. I tu już teraz będzie błogosławiony, będzie szczęśliwy, bo będzie miał pokój serca. A ile my się właśnie wściekamy, ile my się denerwujemy, bo mąż nie tak zrobił, bo żona jakaś taka niemiła. I to nie tylko sytuacje gdzieś tam na zewnątrz, ale też w naszych rodzinach pokazują, jak mało ufamy Panu. A chodzi o to właśnie, żebyśmy mieli serce ludzi ubogich, dlatego że można być bogaczem, który wcale wiele nie ma. Można być, mówiąc brzydko, dziadem, ale mieć serce, o tak, może lepiej powiedzieć, serce bogacza, który wiele żąda, pożąda, pragnie, zazdrości i chciałby mieć. Serce chciwca, tacy są nazwani przeklętymi. Więcej, czyż nie widzisz, że im więcej masz, tym więcej jest zmartwień? Bo to wszystko trzeba. Ja mam tego kolegę w Piszczacu. Wyobraźcie sobie, że on prawo jazdy nie ma. Jak nie ma prawo jazdy, to nie ma też i samochodu. I można powiedzieć, no jaki nieszczęśliwy, bo przecież on nie pojedzie sobie, gdzie sobie zechce. Ale wiecie, jaka to oszczędność jest? Nie ma tego stresu. Przecież to się trzeba stresować, bo przecież widzicie, jak oni jeżdżą. Widzicie, jak oni jeżdżą. Przecież on nie wydaje na paliwo, nie musi oleju zmieniać, nie musi ubezpieczać, nie musi tam przeglądów robić. No jest szczęśliwy człowiek. Oczywiście, to nie dzisiejsze. Owszem, jeszcze on jest oczywiście księdzem, więc no powinien być mobilny, dostępny, do chorego pojechać, to tamto. Ale uważam, ostatecznie to jest bardzo szczęśliwy człowiek, który przez to nawet jest bogatszy niż my wszyscy, którzy mamy samochody i po prostu lejemy w to jak w studnie i nic z tego nie ma. Więc o co tu chodzi? O serce. Oczywiście tam, gdzie mowa w Biblii o sercu, tu chodzi o umysł, o myślenie, o mentalność. Jaką ja mam mentalność? Czy mam mentalność bogacza, czy ubogiego? Ubogiego w duchu. Bo można, jeszcze raz to powtórzę, można być dziadem, za przeproszeniem, a mieć serce bogacza, który bardzo wiele chciał. I odwrotnie. Znam takich ludzi, którzy naprawdę wiele mają, ale mają do tego dystans, mają wolność wewnętrzną, dużo się dzielą, dużo pomagają i są od tego wolni. Jest taka piosenka chłopaka spod Białej, Witek, muzyk ulicy, taki jest jego pseudonim artystyczny, i on śpiewa taką piosenkę o tych, co wyjechali do Anglii za groszem. Ja wiem, proszę Państwa, ja to wszystko rozumiem. My jesteśmy w wyjątkowej sytuacji geopolitycznej i w związku z tym ekonomicznej. Myśmy się jeszcze nie odkuli od II wojny światowej. Jak słyszymy, znowu chcą jakieś nowe roszczenia nam wystawiać. Na ten temat się innym razem wypowiem, nie ma dzisiaj na to czasu ani miejsca. Ale kradli nas wszyscy, ze wschodu i z zachodu, a nawet z północy, zza morza przyjechali, okradli i teraz tam nasze dzieła sztuki do dzisiaj tkwią w ich muzeach. Jesteśmy w wyjątkowo beznadziejnej sytuacji. I teraz ja nie chcę krytycznie się wypowiadać, kiedy będę cytował tutaj tą myśl zawartą w piosence Witka, Muzyka ulicy, bo on tam krytykuje, czy ustosunkowuje się do zjawiska wyjeżdżania za granicę, zwłaszcza na Wyspy Brytyjskie za pracą. Taka jest konieczność czasami. Tak nas zmusiły pewne sytuacje dziejowe. Mamy taką, a nie inną sytuację, że dzisiaj w imię jakiegoś rozwoju gospodarczego na sztucznie niskim poziomie są utrzymywane nasze pensje, gdzie tak naprawdę wszystko jest tak samo drogie jak na Zachodzie, ale pensje 4 razy niższe. Po to, żeby była tańsza siła robocza i że niby później jest jakiś rozwój gospodarczy. To jest też nieuczciwe, niesprawiedliwe. My też jesteśmy tutaj tymi ubogimi, o których Jezus mówi, jesteście błogosławieni, bo może dzięki temu jeszcze to zepsucie Zachodu do nas nie dotarło, jeszcze, chociaż już zaczyna wkraczać, dlatego że przecież średnia krajowa to wiecie jaka jest, a napędzają ją te wszystkie sekretarki z tych banków, co tu zarabiają tyle, co prezydenci obcych mocarstw. Słyszeliście o takich historiach i oni sprawiają, że średnia jest taka, ale wiadomo, że dobrze nie jest, więc trzeba poprawkę na to brać, w jakiej my sytuacji jesteśmy. Ale on, ustosunkowując się, tenże Witek, Muzyk ulicy, do całej tej sytuacji, mówi, że on nigdzie nie wyjeżdża, on zostaje tutaj i mówi coś takiego w refrenie. Pamiętaj, masz serce wolności, nie kupi cię nikt. Pamiętaj, masz serce wolności, nie kupi cię nikt. Jak zechcesz, to cię kupi, byle co. Namiastka władzy, mamona albo sukces. I polecisz za tym, staniesz się bałwochwalcą, poganinem XXI wieku. Ale jeśli byś pamiętał, że masz serce wolności, że jesteś chrześcijaninem, że w Chrystusie jest twoja nadzieja, że On jest Zbawicielem twoim, i że się zatroszczy o wszystko, to zachowasz to serce wolności i nikt cię nie kupi i nikt cię nie przestraszy żadnymi roszczeniami i uroszczeniami. I na koniec, ponieważ zaczęliśmy dzisiaj od takich porównań jeremiaszowych, botanicznych, to też na koniec trochę botaniki. Jest taka roślina, która się nazywa róża jerychońska. To jest, proszę Państwa, taka rozeta. To jest taki kłak uschły, który wiatr goni po pustyni. Ale jak dostanie choćby krople wody, to pięknie się rozwija i zieleni. I ty też możesz być takim kłakiem za przeproszeniem, który jak uwierzy mamonie, to będzie po prostu goniony po tej pustyni świata bezwiednie i bezwolnie. I nie będziesz wewnętrznie wolny, bo ktoś cię będzie pchał. I będziesz suchy i będziesz po prostu nie będziesz miał w sobie życia. Ale jak otworzysz swoje serce na Ducha Świętego, bo woda jest symbolem Ducha Świętego, i wejdziesz w relację z Jezusem Chrystusem, Zbawicielem twoim i moim, to zobaczysz, jak wszystko zakwitnie. Idzie wiosna i wszystkim życzę już dzisiaj, teraz takiego właśnie rozwoju, takiego zazielenienia się i takiego życia, jakie ma w sobie róża jerychońska. Amen.